Football Manager 2013. Przygoda w Norwegii. Część druga. Po kilku pierwszych kolejkach sezonu Lillehammer miało na koncie więcej porażek niż zwycięstw i cieszyło się niechlubnym tytułem najgorzej broniącej ekipy w całej grupie pierwszej, trzeciej ligi. O ile napastnicy i skrzydłowi trzymali jeszcze odpowiedni poziom i potrafili zdobyć nawet te 2-3 gole na mecz, o tyle defensywa regularnie zawodziła. Spar dwoił się i troił, ale nie mógł być w każdym miejscu boiska. Trzech pozostałych nominalnych stoperów w kadrze znacznie odstawało od niego poziomem, więc z reguły na środku obrony grywał z nim pomocnik Stensrud. Najspokojniejszy i najlepiej orientujący się w zasadach gry przed własną bramką, ale jednocześnie chimeryczny. Jak nie miał dnia, to był na murawie otwartą bramą dla napastników rywali. Do tego zawodziły boki defensywy. Amator Oudzemir, pracownik miejscowego sklepu mięsnego, nie należał do tytanów pracy i lekkoatletów. Wielu trenerów drużyn przeciwnych najwyraźniej z tego korzystało, polecając swoim podopiecznym grę na naszego prawego defensora. Z lewej strony też jednak mogliby równie śmiało atakować bramkę Lillehammer, bo dużo solidniejszy na papierze zawodowiec Hjerman radził sobie równie kiepsko. Powód? Psychika. Jedno złe zagranie na początku potrafiło mu splątać nogi na kolejne 80 minut, a kilka niepochlebnych komentarzy z trybun zachwiać całkowicie jego pewnością siebie. Tajemnica jego braku pracy, pomimo niezłych umiejętności technicznych, godnej pochwały siły i szybkości, po kilku tygodniach więc się wyjaśniła. Na szukanie kolejnych wzmocnień nie było już czasu i pieniędzy. Musiałem zdecydować się na desperacki krok i dać szansę juniorom z rezerw. Nieopierzonym, ale ambitnym. Okazało się jednak, że na boku obrony grać z tych kilku chłopaczków chce i umie jedynie 17-letni Husa. Zaproszenie na treningi pierwszej drużyny było dla niego sporym wydarzeniem. Choć umówmy się, to przecież nie Arsenal czy Juventus, by z tego powodu robić sobie fotki na portale społecznościowe. Husa był jednak na pewno zadowolony, bo robił krok w dobrą stronę, ku dalszemu rozwojowi swojej kariery. Mniej szczęśliwi z jego obecności mogli być starsi koledzy z boków obrony, którym pojawiała się dodatkowa, młodsza i sprawniejsza konkurencja. Nawet nieźle jednak to ukrywali, popisując się zaskakującym profesjonalizmem, którego często wielkim gwiazdom brakuje. 17-latek dobrze wypadł na treningach i postanowiłem dać mu kilka szans. Zbawcą Lillehammer jednak nie został, bo nawet z nim drużyna traciła zdecydowanie zbyt wiele goli. Mogłem tylko obserwować, jak z każdym kolejnym potknięciem prezes wydaje się coraz mniej zadowolony. Atmosfera wokół prowadzonego przeze mnie zespołu zrobiła się grobowa po fatalnej wpadce w krajowym pucharze, w którym odpadliśmy już w pierwszej rundzie z amatorami. To był wyrównany mecz, w którym każdy wynik był możliwy, ale akurat trafił się ten wyjątkowo nieprzyjemny dla nas. W teorii nie powinno mieć to specjalnych konsekwencji, bo prezesowi nie zależało akurat na tych rozgrywkach, a kibiców i tak dużo bardziej interesowała szybka poprawa pozycji w lidze. Tylko w teorii. Okazało się bowiem, że ta porażka zbiegła się w czasie z negocjacjami w sprawie nowej umowy sponsorskiej, które prowadził właściciel. Zainteresowany umieszczeniem swojego logo na koszulkach Lillehammer FK oferował podobnież niezłe pieniądze, a dokumenty miał podpisać zaraz po pucharowej potyczce. Kiepski występ nie pozostał bez wpływu na treść kilku punktów kontraktu i z informacji, jakie do mnie dotarły, zmniejszył umówioną kwotę jeszcze o 15%. To musiało już zdenerwować prezesa. Sytuacja zrobiła się nieprzyjemna i po raz pierwszy od wielu lat mojej pracy trenerskiej stanąłem w obliczu wizji zwolnienia. Brak postępów drużyny, zwiększanie długu, wpływający na status klubu kompromitujące porażki z amatorami, to wszystko zostało mi wypomniane podczas spotkania w biurze właściciela. To nie tak miało wyglądać. Masz miesiąc, by poukładać sytuację i pokazać, że Lillehammer FK pod twoją wodzą zmierza w odpowiednim kierunku, grzmiał szef. Rozumiem pańskie niezadowolenie, ale klub jest obecnie w skomplikowanej sytuacji i potrzebuje czasu. Mam nadzieję, że w ciągu tych 4 najbliższych tygodni dostrzeże pan poprawę. Nie mnie gra zespołu musi zacząć się podobać, a kibicom. To oni zadecydują o twoim losie w czerwcu. Mogłem być wściekły na prezesa, bo oczekuję cudów, choć doskonale orientuję się w obecnej sytuacji. Miałem jednak też to poczucie, że jego gniew jest uzasadniony. Jako trener z ambicjami i sporym doświadczeniem zawodzę, nie potrafiąc ustabilizować formy swoich podopiecznych i znaleźć rozwiązań na trapiące problemy. Bura od przełożonego to i tak niski wymiar kary. Postanowiłem zmobilizować się i zrobić wszystko, by jednak w Lillehammer jeszcze trochę popracować. Na początek zająłem się dziurawą defensywą. Personalnie nic nie mogę zrobić, ale może uda się pewne wady moich zawodników nieco zakamuflować. Skoro rywale tak często atakują nas skrzydłami i znajdują tam aż tak wiele miejsca, to muszę ograniczyć ich możliwości. Zagrywka wabank, zmiana założeń taktycznych i polecenie łapania napastników oraz skrzydłowych rywali na spalone. Moim graczom słabo wychodziło krycie, więc zamiast koncentrować ich uwagę na pilnowaniu oponentów, poleciłem im trzymać linię i śledzić spara, który będzie decydował o uruchomieniu pułapki. To mogło skończyć się dla nas dwojako. Kilkoma wysokimi porażkami lub nagłą poprawą wyników. Nie ukrywam, że liczyłem na drugi scenariusz. Polem testowym okazały się dla nas dwa kluczowe mecze z Fram Larvik i Valdres, a więc z konkurentami z dolnych rejonów grupy pierwszej. Einar z niepokojem obserwował rozrysowany na tablicy nowy pomysł obrony dostępu do własnej bramki. Widziałem, że nie jest do końca przekonany i nie popiera mojej ryzykownej taktyki. Miał do tego prawo, bo nie wiedział, o jak wielką stawkę gram w tym momencie. Moja posada zależy od tych spotkań. Na Murawę posłałem sprawdzony skład, zawodników o największych umiejętnościach. Czułem, że są oni w stanie dobrze wywiązać się ze swojej pracy i pokonać nisko notowanych przeciwników. Zaryzykowałem. Dawno już żadnego meczu nie oglądało mi się tak ciężko. Byłem zdecydowanie najbardziej zestresowaną osobą na stadionie. Presja robiła swoje. Nie zmniejszył jej nawet szybko strzelony przez Lokkena gol, który dał nam prowadzenie. Nie jeden raz w swojej karierze byłem świadkiem porażki drużyny, która prowadziła i dyktowała warunki na boisku. Od klęski Milanu z Liverpoolem w finale Ligi Mistrzów zresztą chyba żaden trener nie relaksuje się w czasie meczu, nawet przy dwu- lub trzybramkowym prowadzeniu swojej ekipy. Nawet 2-0 na tablicy wyników w przerwie nie wyłączyło mojej czujności. Panowie, Fram Larvik walczy o przetrwanie, przypomniałem w szatni. Oni wyjdą na drugie 45 minut walczyć o każdy metr boiska i przywrócenie sobie nadziei na pozostanie w lidze. Nie możemy już zaczynać świętować, gdy wróg szykuje się do batalii. Uderzyłem w militarne tony, zbyt późno orientując się, jak pretensjonalnie to brzmiało. Słowa pozostały jednak bez odzewu. Większość drużyny osiadła na laurach, nie wierząc w szansę rywali na odrobienie strat. Gdy sędzia podyktował rzut karny dla Fram, mogłem tylko z wściekłością cisnąć butelką z wodą na trawę. Byłem zły na swoich podopiecznych, choć arbiter odebrał to jako wyraz niezadowolenia z jego pracy i przekazał mi ostatnie ostrzeżenie. Nawet się nie tłumaczyłem, bo całą moją uwagę pochłaniały już wydarzenia pod naszą bramką. Wszystko potoczyło się błyskawicznie, choć z reguły takie chwile oczekiwania potrafią się przecież niemiłosiernie dłużyć. Napastnik posłał niezły strzał w prawą stronę bramki, ale Carlsen wyczuł go i sparował ją na słupek. Mogłem tylko przybić piątkę z fizjoterapeutą i szybko odwrócić się do piłkarzy, by przekazać im niezbędne uwagi. Koncentracja, jeszcze tego nie wygraliście, rzuciłem, licząc, że resztę zrobią doświadczeni Kajsaek, Abuladzi i Spare. Zrozumieli. Zawodnicy znowu wrzucili wyższy bieg i mecz zaczął przypominać ten z pierwszej połowy. Nie pozwoliło to jednak Lillehammer uniknąć drugiego rzutu karnego podyktowanego dla rywali. Znowu jednak gol z 11 metrów nie padł. Tym razem skrzydłowy Fram posłał piłkę nad spojeniem, starając się uderzyć najpewniej jak potrafi. Końcowy gwizdek przyjąłem z niekłamaną ulgą. Nie minął tydzień, a kibice zgromadzeni na Stampe Sletta znowu mieli okazję obejrzeć nie lada widowisko. Mnie kolejna przejażdżka kolejką górską uśmiechała się dużo mniej, ale piłkarze najwyraźniej nie potrafili grać nudno. 6-2 z Valdres, ocenić po końcowym gwizdku było mi trudno. W ofensywie cały skład błyszczał i wypełniał polecenia z nawiązką. Do tego zespół wygrał ważny mecz, uspokajając nieco nastroje wokół drużyny i oddalając się od strefy spadkowej. W obronie jednak nadal panował chaos i nie było kwadransa boiskowej rywalizacji bez choćby jednej sporej pomyłki defensorów. Z taką grą Lillehammer nie ma szans na dobre miejsce. Piłkarzom tylko to zasygnalizowałem, pozwalając chwilę nacieszyć się sukcesikami. Pracę nad poprawą gry obronnej zarządziłem za to od kolejnego treningu. Zawsze starałem się do tej pory równoważyć treningi, by w równym stopniu dbać o dyspozycję stoperów i snajperów. Teraz musiałem jednak kolejną ze swoich żelaznych do tej pory reguł nagiąć i niemal wszystkie siły rzucić na dopracowywanie gry przed własną bramką. Musiałem to zrobić, bo Lillehammer po 15 kolejkach zajmowało niskie 11 miejsce, a do tego było autorem 2 kolejnych rekordów na liczbę goli w jednym meczu. W obu przypadkach nie tyle przyczynili się do tego napastnicy, co pozwalający na wszystko rywalom obrońcy. Nasza ligowa pozycja nie była tragiczna, bo nad 2 głównymi kandydatami do spadku, rezerwami Strøm Skotset i Fram Larvik, zbudowaliśmy już bezpieczną przewagę, a do peletonu nad nami traciliśmy po 2-3 oczka. Moment na wprowadzanie korekt w kursie był więc idealny. Doskonale zdawałem sobie sprawę, że bez dobrych posunięć i trafionych decyzji nie zdołam utrzymać posady. Zespół był zbyt słaby na realizację przedsezonowych założeń, więc musiałem przynajmniej pokazać, że poczynił postęp w porównaniu do zeszłego roku. Dla własnego dobra powinienem też zaimponować prezesowi jako osoba potrafiąca dbać o ekonomiczną i kadrową sytuację w klubie. Na tym szczeblu rozgrywek niestety trener często musi być od wszystkiego, by utrzymać się na stanowisku. Prócz zmian w treningach zdecydowałem się też wykorzystać okres podpisywania nowych umów ze współpracownikami na pożegnanie dotychczasowego skauta i fizjoterapeuty. Decyzja ta nie spotkała się z entuzjazmem kilku ich grających w klubie kolegów, ale odciążyła budżet, bo ich następcy wzięli po 60% ich dotychczasowej pensji. Żenujący sukces, ale dla Lillehammer nawet 700 euro mniej wydane miesięcznie to ważna oszczędność. Prezesowi na pewno ona nie umknie. Powrót na ligowe boiska po krótkiej przerwie nie był w naszym wykonaniu zbyt udany. Obrońcy co prawda poczynili pewne postępy, ale nadal prezentowali się góra przeciętnie. Dla czołowych snajperów rozgrywek konfrontacja z nimi to była sama przyjemność. Taką zafundował sobie na przykład Jim Sorum Johansen z Brumunddal, który umiejętnie wziął na celownik Hiermana i Odzemira. Korzystając z ich błędów, ustrzelił hat-tricka, raz jeszcze zwracając na siebie uwagę całej ligi. Mogłem tylko uścisnąć mu dłoń po końcowym gwizdku i pogratulować świetnego występu. Dał cenną lekcję moim podopiecznym. Norweskie lato pozytywnie mnie zaskakiwało. Orzeźwiające poranki i ciepłe popołudnia zapewniały idealne warunki do pracy i zdecydowanie kłóciły się z wyobrażeniami dotyczącymi pogody w Skandynawii. Sam uległem stereotypom, zakładając, że nawet w czerwcu na powietrze wychodzi się w Lillehammer w ciepłym swetrze i pełnych butach. Na szczęście moja garderoba szybko zaczęła się na miejscu powiększać, więc nie musiałem zbyt długo kompromitować się źle dobranym ubraniem, dużo za grubym na panujące warunki. W klubie tymczasem atmosfera była daleka od wakacyjnej. Norweska liga gra innym systemem i gdy czołowe rozgrywki Europy pauzują, a poszczególne kluby działają na rynku transferowym, Lillehammer FK i jego przeciwnicy nadal toczą zacięte boje o awans lub utrzymanie. Nie jest łatwo się na taki system pracy przestawić. Na szczęście w aklimatyzacji i szybkim wdrażaniu się w panujące normy wydatnie pomagał mi Einar Kajsaek. Mój asystent był całkowicie skupiony na swojej pracy i nie krył, że swoją przyszłość wiąże z futbolem. Współpracę ze mną traktował jako okazję, by podejrzeć metody pracy szkoleniowca z zagranicy i jeszcze lepiej przygotować się do przyszłej kariery trenerskiej. Miał potencjał, by odnieść sukces, bo był charyzmatyczny, przykładał sporą wagę do detali i potrafił całkowicie poświęcić się pracy. Może norweskim José Mourinho czy Pepem Guardiolą nie zostanie, ale solidną markę na krajowym podwórku może sobie wyrobić. Oczywiście, o ile poprawi jeszcze kilka elementów. Momentami jego podejście było aż karykaturalnie profesjonalne, gdy składając raporty z treningów opisywał swoje postępy w trzeciej osobie. W ostatnim miesiącu słabiej pracowali skrzydłowi Locken i Gejlo, zaangażowanie na treningach pokazywali za to Skagevang i Kajsaek. Einar potrafił przeczytać taki raport bez mrugnięcia okiem i zająknięcia. Dawało to okazję do żartów i jednocześnie w jakiś niezrozumiały sposób nie wpływało na pogarszanie atmosfery w drużynie. Albo Einar cieszył się takim szacunkiem kolegów, albo nie był już przez nich traktowany do końca poważnie. Niewykluczone, że Einar po cichu liczył na zajęcie mojego stanowiska od kolejnego sezonu. Słabe wyniki mogły kosztować mnie posadę, a on wyglądał na dobrą, rozeznaną w sytuacji i co najważniejsze niedrogą alternatywę dla klubu. Mimo to nie czułem do niego złych emocji. Jeśli mnie zwolnią, sam będę sobie winien. Moje kiepskie osiągnięcia nie uszły nawet uwadze mediów, w tym największego sportowego tygodnika Norwegii, który tradycyjnie w drugiej połowie sezonu przygotował szczegółową analizę sytuacji w każdej z lig. O Lillehammer FK nie padło tam zbyt wiele pochlebnych słów. Doświadczony trener z Polski miał ustabilizować sytuację i przynieść sukcesy na Stampe Slettę, ale zawiódł. Trudna rzeczywistość norweskiej trzeciej ligi wyraźnie go przerosła, choć trzeba oddać, że poczynił kilka ciekawych transferów. Tak streścić można było redakcyjny materiał. Nie trzeba było być geniuszem, żeby domyślić się, że to powszechna opinia o mojej pracy wśród kibiców. Mogłem jeszcze uratować ten sezon i poprawić swoje notowania na finiszu, ale w trzech meczach prowadzona przeze mnie drużyna dopisała sobie na konto tylko 4 punkty. Zwycięstwo nad ostatnimi w tabeli rezerwami Troms Godset było jedynym sukcesem na finiszu, choć jakoś trudno było się komukolwiek związanemu z klubem nim szczycić. Rywalizację w debiutanckim sezonie w trzeciej lidze norweskiej zakończyłem więc na 9. miejscu. 6 punktów nad strefą spadkową i z ujemnym bilansem bramkowym. Czułem w kościach, że najbliższa rozmowa z prezesem nie będzie należała do najprzyjemniejszych. Koniec części drugiej. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego epizodu audiobooka na bazie kariery w grze Football Manager 2013. Jeśli spodobał Ci się ten materiał i chciałbyś usłyszeć kolejne audiobooki z gier, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Tekstowe opowiadania z Football Managera, Red Dead Redemption 2 czy Yakuzy 4 znajdziesz na blogu gralingrad.pl, do którego link jest w opisie. Zapraszam też na profile społecznościowe Gralingradu na Facebooku, Twitterze i Instagramie, gdzie wrzucam aktualności, screeny i klipy wideo. Chciałbym też w tym miejscu serdecznie podziękować dwóm patronom, Czarnemu Wilkowi oraz Kubie, który prowadzi kanał JKB, za wsparcie. Rozwój Gralingradu jest możliwy właśnie dzięki Wam. Zajrzyjcie do nich w wolnej chwili, bo jest co obejrzeć i przeczytać. Linki znajdziecie w opisie pod filmem. Do usłyszenia przy kolejnym materiale.